krainy spłynie deszcz. Na spragnione serce obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz. Na spragnione serce obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie da. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Ziemię, życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce obmyj mnie i
uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W ciągu naszych kateches o przekazywaniu objawienia Bożego, dzisiejszy temat, relacja między tradycją i Pismem Świętym, niech słowem wprowadzenia i modlitwą staną się słowa z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszystkim czynie i dobrej mowie. Natchnieni tym słowem świętego Pawła z Pisma Świętego, niech rzeczywiście Duch, który jest obecny pośród nas, pocieszając nasze serca, pocieszając czasem naszą bezradność w zgłębianiu tajemnic, niech nas prowadzi i niech umacnia nas w czynie dnia dzisiejszego, przede wszystkim w mowie, w tym, co będziemy słuchać, co będzie do nas docierało, aby to rzeczywiście było od Boga. Pięknie nas ten fragment, myślę, wprowadził, że nie tylko słowem, że nie tylko treścią i za pośrednictwem listu, jak pisze święty Paweł, byliśmy i czy Kościół pierwotny był uczony, pouczany, ale też i żywym słowem. I znalazłem gdzieś taką, myślę, dosyć ciekawą myśl, że nie jesteśmy nauczani przez nauczyciela bez księgi, ani przez księgę bez nauczyciela, lecz przez jednego nauczyciela, Kościół, z jedną księgą, Biblią. Tak jak gdyby ten związek pomiędzy tradycją i Pismem Świętym rzeczywiście był tak mocno zespolony, jak zespolony jest nauczyciel nauczający razem z księgą, która jest jego własnością, którą sam napisał, z którą się identyfikuje, tak również i my winniśmy identyfikować tradycję z Pismem Świętym, bo przecież Pismo Święte, jego kanon jest zapisanym słowem, które było przekazywane w formie ustnej, słowem apostołów, słowem, które żyło wówczas i było przekazywane przez naucznych świadków. Jedno wspólne źródło, tak tytułuje pierwszy punkt Katechizm Kościoła Katolickiego, relacji między tradycją i Pismem Świętym. Święta tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się z sobą i przenikają, wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu. Tradycja i Pismo Święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dwa różne sposoby przekazywania. Pismo Święte jest słowem Boga, utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego. Święta tradycja, słowo Boga, powierzone apostołom przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, przekazuje w całości następcom apostołów, aby w swoim przepowiadaniu oświecani duchem prawdy wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyli. Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, swoją pewność odnośnie do wszystkich spraw objawionych czerpie nie z samego tylko Pisma Świętego. To też i Pismo Święte, i tradycje należy przyjmować z jednakim szacunkiem i pietyzmem i otaczać taką samą czcią. Tak podkreśla te relacje, zachęcają nas do szacunku i czci zarówno Pisma Świętego, jak i tradycji Sobór Watykański II w Konstytucji Dei Verbum o Słowie Bożym. Tradycja apostolska i tradycje eklezjalne. Tradycja, o której tu mówimy, pochodzi od apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza proces żywej tradycji. Od tradycji apostolskiej należy odróżnić tradycje teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez które wielka tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet porzucone pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Ksiądz Napiórkowski charakteryzuje tradycję w sposób następujący. To już zakończyłem jak gdyby czytanie wprost słów z Katechizmu Kościoła Katolickiego numery 80 do 83. A teraz przybliżenie tych słów, mam nadzieję, przybliżenie i rozjaśnienie. ksiądz Najbiórkowski charakteryzuje tradycję w sposób następujący. Do niej należy wszystko to, co przekazał Chrystus swojemu Kościołowi w zakresie wiary i obyczajów, również to, co z woli Chrystusa i pod działaniem Ducha Świętego ustalili apostołowie jako obowiązujące w Kościele, na przykład sposób udzielania Ducha Świętego przez nakładanie rąk, namaszczenie chorych. Życie Kościoła każe wprowadzić do apostolskiej tradycji, ustalającej rozróżnienie na takąż tradycję, o znaczeniu powszechnym i ograniczonym, na przykład zakaz powstrzymywania się od spożywania krwi zwierząt, czy zakaz dany kobietom przez świętego Pawła, by nie przemawiały w Kościele. Jest to tradycja ustalająca rozróżnienie, możemy powiedzieć, o znaczeniu powszechnym, ograniczonym. Ona już na przykład w chwili obecnej nie istnieje, nie jest, powiedzmy, respektowana i nie jest też przestrzegana. Do tradycji nieustalającej zalicza się tradycja interpretująca, która wyjaśnia ukonstytuowany depozyt objawienia. Należą do niej pisma ojców Kościoła, soborów, synodów, symbole wiary, pisma teologów, przepowiadanie kościelne, prace teologów. Już na Soborze Watykańskim I powiedziano, że wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym spisanym lub przekazanym. Tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez Boga objawione, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy też w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu. Na Soborze Watykańskim II zostało jeszcze raz potwierdzone, że tak Pismo Święte, jak też tradycje, należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Apostołowie w trosce o przekaz Ewangelii ustanowili swoich następców i przekazali im swoje stanowisko nauczycielskie. W Kościele są nimi biskupi, a przywilej strzeżenia depozytu wiary posiada cały Kościół. Jest jeszcze taka sprawa, o której warto tutaj powiedzieć, to różne pojmowanie tradycji przez nas, tradycji nawet i rozróżnienia tradycji, o której jest tu mowa, świętej tradycji, tradycji apostolskiej, tradycji związanej z ojcami Kościoła, a tych tradycji, o których mówimy czasem, że tradycją na przykład Kościoła w Polsce jest to czy to, albo tradycją naszej rodziny zakonnej, czy naszej rodziny, jaką stanowimy poprzez sakrament małżeństwa, mamy takie tradycje w rodzinie, czy tej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I widzimy, że tradycja to pojęcie niejednoznaczne, ponieważ potocznie oznacza wydarzenia, zjawiska, które są przez nas przyjęte, przez nas powtarzane, które rzeczywiście tworzą koloryt, tworzą, stają się, mają jakieś ważne, duże znaczenie dla nas. A tutaj tradycja, o którą nam chodzi, nie jest zbiorem kościelnych zwyczajów, lecz żywym przekazywaniem Ewangelii wypełnionym w Duchu Świętym. Choć odróżniana ona jest od Pisma Świętego, jest z nim jednak ściśle powiązana, by wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastała się w jedno i zdążała do tego samego celu. Tym celem jest przybliżenie nam Ewangelii, wyjaśnianie tej Ewangelii, aby człowiek słuchając, czytając, żyjąc Ewangelią, mógł dostąpić zbawienia, mógł dostąpić wyżyń świętości. Katechizm interesująco stwierdza, że Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament, jest najlepszym potwierdzeniem żywej tradycji. Apostołowie, jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, nie otrzymali od Pana Jezusa na piśmie gotowych wersji Ewangelii. Proszę bardzo, drodzy apostołowie, w czasie wniebowstąpienia na przykład, proszę, to jest księga, 4 Ewangelie, tu będzie Łukasz, tu będzie Mateusz, tu będzie Marek, tu będzie Jan. Każdy dostał kilkanaście stronnic zapisanych przez Jezusa Chrystusa. To jest Pismo Święte. Potem jeszcze listy do tego dojdą, Apokalipsa, Dzieje Apostolskie. Nie było tak, doskonale o tym wiemy. Jest Nowy Testament, Pismo Święte, jest najlepszym potwierdzeniem tej żywej tradycji, ponieważ nie otrzymując jej od Jezusa Chrystusa, apostołowie spisali ją i uczniowie pod natchnieniem Ducha Świętego, to wszystko, co najpierw było głoszone. Są one jak gdyby obiektywizacją, nie jak gdyby, obiektywizacją świadomości wiary wczesnego Kościoła, a ich powstawanie stanowi jeden z fundamentów, z fundamentalnych momentów tradycji. Tak więc Pismo Święte jest spisaniem, jest zatwierdzeniem tego, co w tradycji, tego, co w przepowiadaniu pierwszego Kościoła, tenże Kościół pod natchnieniem Ducha Świętego uznał za natchnione, do wierzenia podane, prawdziwe i stanowiące pełnię objawienia. Trzeba tutaj wspomnieć i zdać sobie również sprawę z tego, że w pierwszych wiekach mieliśmy masę fałszywych proroków, którzy interpretowali, jakbyśmy to potocznie stwierdzili, Pismo Święte, tradycję przekazywaną ustnie, słowa Chrystusa przekazywane na własny sposób, dla własnych celów. I w tym momencie żywa tradycja prawdziwych świadków Chrystusa, prawdziwych proroków, w tym momencie oni zatwierdzają kanon Pisma Świętego. Będą to te Ewangelie, będą to te listy i na tym zakończymy. To jest kanon Pisma Świętego, Nowego Testamentu. A wszystko, co zostało zapisane przez innych, ma równie wielką rangę, jest jedno na równi, jeżeli chodzi o źródła objawienia, na równi z Pismem Świętym, z kanonem Pisma Świętego, nie wchodzącym w ten kanon, ponieważ myślę, że brakłoby ksiąg, aby całą tradycję ustną można było zapisać w księgach. Ale tej tradycji nie możemy odrzucić. Do tej tradycji musimy wracać, jeżeli chcemy interpretować Pismo Święte. Tej tradycji strzeże Urząd Nauczycielski Kościoła. Ta tradycja pozwala nam właściwie zrozumieć, właściwie interpretować słowa, które znajdują się w Piśmie Świętym, a które w różnych epokach, w różnych czasie życia i historii człowieka były bardzo trudnymi do zinterpretowania. Wtedy odwołujemy się do ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła, tutaj zaliczamy przede wszystkim ojców do V wieku, do początku V wieku. Również takim dla nas ważnym w tradycji Kościoła są nauczania soborów i są wszystkie wypowiedzi jako nieomylne, które wypowiadane są ex cathedra przez Ojca Świętego. Kończąc te rozważania, zapraszając do wspólnego dialogu, do pytań, a przede wszystkim mam nadzieję do powiedzeń, do może szerszego spojrzenia i uzupełnienia tego, co zostało w czasie tej katechezy powiedziane. Przypomnę, abyśmy się nie rozchodzili po różnych ścieżkach, różnych drogach, że dzisiaj chcemy zająć się tylko relacją, jaka zachodzi między tradycją i Pismem Świętym, i przypomnę, że święta tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się z sobą i przenikają, wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu.